naszym gościem kolejnym jest pan dr Zbigniew Kuźmiuk, poseł do Parlamentu Europejskiego, ekonomista. Szczęść Boże, panie doktorze.
Witam ojca, witam słuchaczy, szczęść Boże.
Panie doktorze, o północy dzisiaj we wszystkich bankach wchodzą w życie nowe zasady bezpieczeństwa, zmieniają się zasady korzystania z kart płatniczych, logowania do konta bankowego przez internet, płacenia za zakupy w sieci. No to jest poważna zmiana, ma służyć naszemu bezpieczeństwu, a na czym będzie polegać?
Właśnie, no, poprawić bezpieczeństwo konsumentów, no i dawać gwarancję, że ten, który korzysta z tych usług elektronicznych, płacąc kartami, czy też dokonując przelewów drogą internetową, to jest ta osoba, która ma uprawnienia dostępu do określonego rachunku. Więc no, z jednej strony to będzie to takie silne uwierzytelnienie w odniesieniu do osoby, która rozpoczyna taką procedurę, szczególnie właśnie chodzi o te płatności elektroniczne, więc trzeba będzie właśnie potwierdzać, że to ta osoba, która ma uprawnienia, żeby z tego rachunku korzystać. No i rzeczywiście przy tych płatnościach kartą częściej trzeba będzie podawać PIN teraz te.
No właśnie, bo do tej pory na przykład idziemy do sklepu, płacimy kartą zbliżeniowo, to przy zakupach o wartości poniżej 50 zł, nie musieliśmy wstukiwać tego kodu PIN, a teraz od północy zmienia się to i średnio co piątą transakcję będziemy musieli potwierdzić PIN-em, dlatego że no może się zdarzyć, że ktoś tę kartę nam buchnie, a zanim my się zorientujemy, no to tak ktoś krąży sobie po sklepach i zbliżeniowo sobie różne transakcje dokonuje.
No właśnie, dokładnie tak. To, no, czyli to jest w interesie konsumenta, tego, który w taki sposób dokonuje płatności. Oczywiście tu jest jeszcze ta druga strona poprawy bezpieczeństwa czy pozycji klienta, jeżeli chodzi o ten jego rachunek bankowy i korzystanie w ten sposób z tego rachunku. W przypadku, jeżeli nastąpią nadużycia, a nastąpią nadużycia poprzez złamanie przez bank tej procedury, czyli nieprzestrzeganie przez bank tej procedury wynikającej z tej dyrektywy, ona się nazywa w skrócie DS2, więc jeżeli nastąpi właśnie takie wina po prostu po stronie banku, który nie dokona weryfikacji, a ktoś nam się włamie na rachunek i dokona z niego płatności, to bank będzie ponosił wprost odpowiedzialność za tego typu operacje. Teraz dochodzenie racji przez klienta było zdecydowanie trudniejsze. I proszę ojca, przy okazji, skoro o tym omawiamy, bo to rzeczywiście spora zmiana, to mimo tego, że jak ojciec słusznie zauważył na początku, to jest w interesie konsumenta i ma poprawić jego bezpieczeństwo, to ten okres pierwszy od dzisiaj, od godziny 24 przez najbliższe kilkanaście dni, każdy powinien z uwagą przyglądać się korespondencji, która ewentualnie do niego nadchodzi z jego banku. Otóż banki nie będą wysyłały mailowo albo SMS-owo informacji, że w związku z tym, że zmienia się procedura, to proszę podać, no nie wiem, no właśnie
swoje hasło, PIN, numer karty
i tak dalej. Więc mimo tego, że mówimy o poprawie bezpieczeństwa, to ten okres najbliższy, i dobrze, że o tym rozmawiamy, będzie najbardziej niebezpieczny. Więc uczulam.
Bo na zmianach najwięcej oszuści próbują teraz, bo będzie zamieszanie.
Bo oszuści to wiedzą i być może właśnie w tych dniach będą próbowali od klientów wyciągnąć na przykład ich numery PIN-u. Bank nigdy się o to nie pyta, więc a zwłaszcza w związku z prowadzeniem tej procedury. Jeżeli ktoś rozpoczyna transakcję drogą elektroniczną, no to wtedy może pojawić się SMS-em, ale jeżeli on zainicjował tę transakcję, tak, pytanie o ten PIN drogą elektroniczną, ale nie trzeba reagować na jakieś właśnie maile, że to bank teraz życzy sobie, żebyśmy mu podali swój PIN i tak dalej. Banki tak się nie zachowują. Więc no niejako przestrzegamy, żeby być przez te najbliższe kilkanaście dni bardzo ostrożnym, jeżeli chodzi o udostępnienie swoich danych, a szczególnie tych, które no powinny być tylko wiedzą klienta i obsługującego go banku.
Czyli ta pierwsza zmiana to karty płatności zbliżeniowe. Co piąta mniej więcej transakcja będzie musiała być potwierdzona.
To będzie najprawdopodobniej, bo to będzie zależało od różnych banków, to będzie wybór. Albo transakcje łączne do 150 euro, to znaczy powyżej tej transakcji PIN.
To dużo, bo to jest 600
złotych. Prawdopodobnie banki będą klientom dawały do wyboru, którą z tych opcji wybrać.
Rozumiem, czyli w zależności od banku.
I tak zwana podwójna weryfikacja w przypadku, powiedzmy, przelewów bankowych dokonywanych drogą elektroniczną. Bank może pytać o informacje charakteryzujące klienta. Więc o których wiedzę ma tylko on.
Bo mamy zazwyczaj login i hasło, prawda, które wpisujemy przy na przykład logowaniu do bankowości internetowej. Hasła zwykle nie wpisujemy całego, tylko to są określone sekwencje, które wpisujemy, że na przykład trzecią cyfrę hasła, piątą i tak dalej, i tak dalej. Tutaj nie ma tak w logowaniu, że wpisujemy całe hasło. I teraz dodatkowa autoryzacja poza tym loginem i hasłem będzie polegać na przykład na tym, że otrzymamy z naszego inicjowania. To jest ważne. To nie tak,
że musimy to zainicjować.
Dokładnie.
Tak.
Kod otrzymany SMS-em albo potwierdzenie w aplikacji na telefon komórkowy, bo to różna może być weryfikacja, który musimy wpisać. A więc jakby dodatkowe zabezpieczenie, które będzie. Podobnie w płaceniu w internecie, tu też będzie dodatkowa autoryzacja, bo tak to się nazywa. Nie będzie już tak, że do zapłacenia kartą w internecie wystarczy numer karty, data jej ważności i ten trzycyfrowy kod z odwrotu karty. Będzie potrzebne także podanie hasła, kodu SMS albo kodu z aplikacji, którą bank udostępni. Ale bardzo uważajmy też na to w tym czasie, to co pan doktor mówi, żeby nie myśleć, że bank...
Z własnej inicjatywy nie udostępniać żadnych informacji pozwalających dostać się do naszego rachunku
bankowego. Tak jest, ani numeru karty, ani PIN-u, ani hasła. Zresztą bankowi nigdy nasz PIN nie jest
potrzebny. Bank z własnej inicjatywy o to nie będzie pytał. Z własnej inicjatywy. Chyba, że rozpoczynamy procedurę, tak? My inicjujemy to przedsięwzięcie. Wszystko jedno, czy płacąc kartą, czy też korzystając z internetu realizujemy płatności, to wtedy bank właśnie w ramach uwierzytelniania tej osoby, która korzysta z rachunku, prowadzi tę operację, może wtedy zapytać, ale tylko wtedy.
A nawet zwykle przysyła nam taki jednorazowy na przykład kod SMS do wpisania, że to oni przysyłają, tak, a my mamy...
Te kody są generowane komputerowo, więc one się oczywiście zmieniają.
Tak jest, więc te zmiany są, no kod PIN warto w każdym razie sobie przypomnieć, bo on może się przydać w przypłatnościach zbliżeniowych, co którąś płatność będziemy musieli zapewne potwierdzić PIN-em. Jeżeli ktoś tylko na zbliżeniówkach robił zakupy, no to może się w pewnym momencie zdziwić, że nie da rady, bo będzie musiał potwierdzić.
Tak,
to jest taka może najbardziej namacalna zmiana.
Płatność nie została dokonana, będzie taki komunikat. Mhm.
Panie doktorze, jeszcze o jedną rzecz chciałem zapytać, mianowicie o pensję minimalną, bo tutaj Prawo i Sprawiedliwość no poszło tak konkretnie po tej pensji minimalnej, to znaczy nie tyle po niej, co próbuje ją podnieść. Co to jest ta pensja minimalna i jaki ona ma wpływ na w ogóle na polską gospodarkę? No bo z jednej strony rozumiem, że ci, którzy zarabiają właśnie to minimum, bardzo się cieszą, że zostanie podwyższone, ale z drugiej strony ci, którzy mają wypłacić tę pensję, no to mogą się zastanawiać, a jak to zrobić? Czy mam na myśli przedsiębiorców.
No więc instytucja płacy minimalnej, jeżeli dobrze pamiętam, w Polsce została wprowadzona w 2002 roku, więc funkcjonuje już kilkanaście lat. Jest określony sposób jej ustalania, szczególnie waloryzacji, podnoszenia. To jest procedura, która zaczyna się w połowie roku i kończy we wrześniu. Uczestniczą w tym pracodawcy, związki zawodowe i tak dalej. W tej procedurze została ustalona płaca minimalna na 2020 rok w wysokości 2600 zł. Ważnym posunięciem Prawa i Sprawiedliwości było wprowadzenie minimalnej płacy godzinowej. Tego nie było i my to zrobiliśmy w 2016 roku i rzeczywiście to jest nie lada osiągnięcie, bo przypomnijmy, że jeszcze parę lat temu były takie zajęcia, gdzie płacono 3 i 5 zł za godzinę i pracodawcy uważali, że to w porządku. Natomiast w tej chwili ta płaca wynosi 14,70, a na następny rok, w związku z tym, że płaca etatowa została podniesiona do 2600, będzie wynosiła 17 zł brutto za godzinę.
Tak, to no znaczy, aż trudno to sobie, bo dzisiaj przyzwyczailiśmy się do pewnych standardów, ale jak sobie pomyślimy, że w 2015 roku, gdzieś jeszcze w początkach, ktoś zarabiał na godzinę i to z łaską, pocałowaniem ręki pracodawcy 3,50 na godzinę, no to było szaleństwo.
To prawda, to właśnie wprowadzając także godzinową płacę minimalną zlikwidowaliśmy. Był pewien opór, ale te stosunki się ucywilizowały i teraz nikt tego nie kwestionuje. Proszę ojca. Więc to jest jedyny instrument, płaca minimalna, jedyny instrument w rękach państwa, przy pomocy którego może w jakiś sposób wpływać na to, co się dzieje, jeżeli chodzi o poziom płac w gospodarce, czy w ogóle w państwie, bo przecież ta płaca, instrument płacy minimalnej dotyczy nie tylko gospodarki, ale całej sfery budżetowej. Więc to jest jedyny instrument i jeżeli państwo go sensownie używa, rząd Prawa i Sprawiedliwości używa go, jak uważam, sensownie, a więc podnosi płacę minimalną razem ze wzrostem wydajności pracy, a tak właśnie jest, do tej pory płaca minimalna nie nadążała za wzrostem wydajności pracy, to w gospodarce jest wszystko w porządku. Ja wiem, że te sumy 3000 brutto w 2021 roku i 4000 brutto w 2023.
Na koniec 2024.
No, robią takie wrażenie, że to jakieś niesamowite podwyżki płac, no, ale przypominam, że to jest 4-letni okres i w związku z tym ten wzrost płac będzie wynosił po kilkanaście najwyżej procent rocznie, więc on nie jest jakiś szokujący. Natomiast oczywiście w sposób zasadniczy będzie on wymuszał także wzrost pozostałych płac zarówno w gospodarce, jak i w sferze budżetowej, to oczywiste. I my, tak jak słusznie ojciec zauważył, no, duża część płac mamy, bardzo duży sektor prywatny, w związku z tym te płace minimalne będą dotyczyły w całości tego sektora, czyli po prostu przedsiębiorców. Czyli mówiąc inaczej, trzeba będzie na to zarobić, żeby takie wynagrodzenia uzyskać. Ale proszę ojca, my w Polsce w tej chwili już od jakiegoś czasu mamy w zasadzie rynek pracownika. Tak naprawdę tutaj zderzają się dwie tendencje. Z jednej strony państwo próbuje wymuszać wzrost płac w gospodarce, z drugiej rozlega się jedno wielkie wołanie: dawajcie nam ręce do pracy. No ten problem złagodzili w jakiś sposób Ukraińcy przybywający za naszej wschodniej granicy. Pracodawcy nawet oczekują, że teraz to będą, nie wiem, Laotańczycy, Filipińczycy i tak dalej. Tego rodzaju pracownicy z tych krajów w Polsce się pojawiają, ale pojawiają się sygnalnie. Natomiast jak wiemy, mamy ogromną diasporę poza naszymi granicami. Diaspora nie wynika z tego, że ci ludzie nie kochają Polski i Polskę opuścili, choć pewnie jakiś minimalny procent takich ludzi jest. Ale zasadnicza część tych ludzi, którzy są poza granicami kraju, opuściła Polskę tylko dlatego, że miała problemy z pracą, z wysokością wynagrodzenia, często także z mieszkaniem i tak dalej. I jest duża szansa, że spora część tych ludzi jest gotowa wrócić do Polski, no ale pod warunkiem, że ten poziom płac w Polsce będzie się wyraźnie zwiększał.
No tak swoją...
No i właśnie Prawo i Sprawiedliwość od roku 2016, bo ten proces przyspieszania wzrostu płacy minimalnej zainicjowany został w roku 2016, jest kontynuowany. Jako ekonomista z całą odpowiedzialnością za słowo mogę powiedzieć, że w żaden sposób nie wywróci to polskiej gospodarki. To jest krok po kroku. Polska gospodarka sobie z tym poradzi, a przedsiębiorcy, jeżeli chcą mieć ręce do pracy, ludzi, którzy za takie wynagrodzenie będą podejmowali tę pracę, to muszą się pogodzić z tym, że za pracę pracownika trzeba po prostu zapłacić. Natomiast jeżeli nie będzie ta cała operacja, ten proces, który opisuję, ma również to ogromne znaczenie, że on przyspieszy także automatyzację i unowocześnianie procesu zatrudniania, zarządzania pracownikami. Tu są olbrzymie rezerwy. Innowacyjność gospodarki, postęp technologiczny. W żaden inny sposób państwo nie może wymusić tego procesu, jak poprzez podnoszenie wynagrodzeń i w związku z tym praca pracownika jest coraz droższa. Pracodawca uzna, czy mam poszukiwać pracownika i zapłacić mu za te 4 lata 4000 brutto, a może nawet więcej, czy też kupić maszynę, która zastąpi przynajmniej część tych pracowników. Więc to jest ogromna zaleta, że będziemy przyspieszali postęp techniczny, innowacyjność, lepsze zarządzanie pracownikami w przedsiębiorstwach. Proces, który pozwoli się Polsce piąć po tej drabinie i gonienia tych najbardziej rozwiniętych krajów. W inny sposób tego nie zrobimy. Więc ja rozumiem pewne obawy, które pojawiają się u przedsiębiorców, ale no bez takich mechanizmów my nigdy nie dogonimy Zachodu. Co więcej, Polaków będzie ubywało zamiast przybywać. Jeszcze raz powtórzę. Mamy miliony ludzi poza granicami naszego kraju, którzy chętnie by do Polski wrócili, ale pod warunkiem, że tutaj się będzie godziwie płacić.
Patrzyłem na to zestawienie takiej właśnie płacy w Unii Europejskiej, w euro. Luksemburg to, jak czytałem, 2071 euro.
To jest najbardziej zamożny kraj.
Tak, tak. Ale później Irlandia, no to już dużo mniej, ale 1656, Holandia 1636. No tutaj trochę popatrzmy na Niemcy. 1557, Wielka Brytania 1525, Hiszpania 1050, Słowenia 887, Malta 762, Grecja 758, Portugalia 700, Litwa 555, Estonia 540, a my 523 euro, czyli dopiero w 2023 roku na koniec koło 1000 euro, bo 4000 zł to jest dzisiaj koło 1000 euro, to coś byśmy gdzieś byli może przy Hiszpanii.
No właśnie, proszę ojca, i to pokazuje, że ta propozycja jest naprawdę niewygórowana, tylko to jest propozycja rozsądna. Rozsądna, współmierna do możliwości polskiej gospodarki. Więc na pewno takiego niebezpieczeństwa, że to wywróci polską gospodarkę, nie ma. I wreszcie trzecia rzecz, która też się pojawia w tych różnego rodzaju spekulacjach, fake newsach, że to spowoduje, że pracodawcy będą musieli płacić jakieś wielkie składki ZUS-owskie. No nie, ZUS od pracowników w przypadku umowy o pracę czy umowy zlecenia no jest mechanizmem znanym, tak? Więc tutaj się w tym mechanizmie nic nie zmieni. Ja tylko przypomnę, że dla takich zupełnie drobnych przedsiębiorców wprowadziliśmy tę ustawę mała firma, mały ZUS, a więc jeżeli jest jednoosobowa działalność gospodarcza i te dochody obroty nie przekraczają 2,5 minimalnego wynagrodzenia, to wtedy właśnie można ten mechanizm zastosować i najprawdopodobniej, ale to już nowy rząd zrobi, dla następnej kategorii, ale raczej właśnie tych małych przedsiębiorców, uzależnienie ZUS-u od dochodu, nie od przychodu. Na przykład w działalności handlowej to są bardzo wysokie przychody, no bo to jest rejestrowana sprzedaż, a dochody właściciela takiego sklepu no są znacznie mniejsze. Więc być może dla niego uzależnienie ZUS-u nie od przychodu, tylko od dochodu będzie rozwiązaniem szczęśliwszym. Więc takie propozycje padną, ale będą one konsultowane ze związkami zawodowymi z jednej strony, z pracodawcami z drugiej strony, więc tutaj żadnych dodatkowych obciążeń na pracodawców na pewno nie nałożymy. Więc ja myślę, że no w związku z tym, że dotyczy to, bo przecież minimalne wynagrodzenie, no według takich szacunkowych danych, w tej chwili pobiera w Polsce około 1,5 miliona zatrudnionych, więc nie dotyczy to zasadniczej części, ale podnoszenie minimalnego wynagrodzenia ma ogromny wpływ na pozostałe rodzaje wynagrodzeń, przedsiębiorcy będą musieli na to zareagować, czyli tak jak powiedziałem wcześniej, wymusi to wzrost płac gospodarcze. Ale jeszcze raz powtórzę, to jest oparte o wydajność pracy, produktywność pracowników, tego procesu, tego związku nie naruszamy, więc to jest zupełnie bezpieczne dla gospodarki. No i ostatnia rzecz może na końcu, bo trochę...
Króciutko już, króciutko.
Szef Narodowego Banku Polskiego zapewnił, że tego rodzaju operacja właśnie dokonywana przecież nie skokowo, tylko w tak długim okresie będzie miała minimalny wpływ na wzrost inflacji, bo są też takie opinie jakichś ekonomistów, którzy twierdzą, że wywołamy inflację, a Polska skończy jak Wenezuela. No to są zupełnie nieodpowiedzialne wypowiedzi. To jest tak, jak on określił, wpływ na inflację 0,1 punkta procentowego, więc to jest naprawdę wpływ śladowy. Zresztą podnosiliśmy płacę minimalną bardzo znacząco. Przypomnę, że w 2015 roku ona wynosiła tylko 1750 brutto. W tym roku wynosi 2250, no a jak powiedziałem na początku, od 1 stycznia przyszłego roku będzie wynosiła 2600. Procesy inflacyjne są pod absolutną kontrolą. Inflacja jest w celu inflacyjnym, nie przekracza 2,5%, więc nic złego się nie dzieje, także w przyszłości nic złego się nie stanie. A z punktu widzenia Polski jest to naprawdę, to są przełomowe decyzje, które wprowadzają Polaków na tę ścieżkę gonienia nie tylko PKB, ale także wynagrodzeń krajów, które jesteśmy w stanie doścignąć w dającej się przewidzieć perspektywie. I ojciec tu jeden z tych krajów wymienił, to jest Hiszpania. Myślę, że jeżeli rzeczywiście Prawo i Sprawiedliwość uzyska bezwzględną większość w następnym Sejmie, to do 2024 roku będziemy w stanie pod tym względem dogonić właśnie Hiszpanię.
Bardzo dziękuję. Pan dr Zbigniew Kuźmiuk, poseł do Parlamentu Europejskiego, ekonomista, był naszym gościem. Dziękuję za rozmowę.
Bardzo serdecznie dziękuję. Pozdrawiam. Szczęść Boże.
Szczęść Boże.